Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Kościół powtarza swoje wielkie tak dla godności i piękna małżeństwa, jako wiernego i płodnego wyrazu sojuszu między mężczyzną a kobietą, nie dla takich filozofii jak gender, powiedział Ojciec Święty Benedykt XVI. Papież spotkał się w sobotę w Watykanie z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Rady Cor Unum, zajmującej się działalnością charytatywną na świecie. Benedykt XVI stwierdził, że musimy zachować krytyczną czujność, a niekiedy odmówić środków finansowych i współpracy z tymi, którzy popierają działania i projekty sprzeczne z chrześcijańską antropologią. Takie nowe spojrzenie na świat i na człowieka, jakie daje wiara, oferuje także właściwe kryterium oceny wyrazów dobroczynności w obecnej sytuacji. Ojciec Święty tłumaczył, że w każdej epoce, kiedy człowiek nie szukał takiego spojrzenia, padał ofiarą kulturowych pokus, które uczyniły z niego niewolnika. Ksiądz prałat Piotr Sawczuk, dotychczasowy kanclerz kurii i wikariusz generalny diecezji siedleckiej, został biskupem pomocniczym tej diecezji. O nominacji Ojca Świętego Benedykta XVI poinformowało Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski. Diecezja siedlecka należy do metropolii lubelskiej. Nie miała ona biskupa pomocniczego od 2009 roku, kiedy to pełniący przez 17 lat tę funkcję ksiądz biskup Henryk Tomasik został biskupem radomskim. Trwają doroczne spotkania opłatkowe rodziny Radia Maryja. Przedstawiciele kół i biur Radia Maryja uczestniczą w eucharystiach dziękczynnych za 21 lat posługi naszej rozgłośni, a po modlitwie składają sobie życzenia i wspólnie śpiewają kolędy. Takie spotkania odbywają się zarówno w kraju, jak i za granicą. W sobotę opłatkiem przełamali się sympatycy Radia Maryja z Łodzi Teofilowa, Wrocławia Pilczyc oraz Poznania. W parafii pod wezwaniem macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny we Wrocławiu był ojciec Benedykt Cisoń, redemptorysta.
Spotkanie opłatkowe przeżywamy w parafii macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny. Uroczyste spotkanie, oczywiście to Eucharystia, to modlitwa różańcowa i atmosfera kolędowania, atmosfera dobrego stołu, przy którym zasiedliśmy wraz z wszystkimi, którzy na to spotkanie przybyli.
Janina z koła przyjaciół Radia Maryja z Oleśnicy. Pragniemy życzyć Radiu Maryja zdrowia, obfitych łask Bożych, wszystkich darów Ducha Świętego dla ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja, wszystkich ojców, którzy tam posługują.
Maria, parafii świętego Michała Archanioła. Chciałam najserdeczniej pozdrowić z tego miejsca naszą całą parafię. Dziękuję Wam pięknie za Wasze szerokie serca, za Waszą życzliwość.
W niedzielę spotkania odbędą się w Górkach koło Garwolina, Gdyni, Drohiczynie, a także w Kensington w Londynie. Więcej szczegółów na stronie Radia Maryja pod adresem www.radiomaryja.pl. Rada do spraw ksenofobii, zjawisk dyskryminacji i związanych z nimi postaw nietolerancji wkrótce ma ruszyć w nowej formule. To straszenie cenzurą, mówi konstytucjonalista i poseł profesor Krystyna Pawłowicz. Chodzi o tak zwaną Radę przeciwko mowie nienawiści, której działania minister administracji i cyfryzacji Michał Boni anonsował publicznie pod koniec zeszłego roku. Okazuje się, że nie będzie to nowa instytucja, a zreorganizowany organ działający do tej pory bez powodzenia przy Radzie Ministrów. Szef MAK zamierza przewodzić tej instytucji i podjąć stałą współpracę z pełnomocnikami do spraw mniejszości narodowych działającymi przy wojewodach. Po raz pierwszy w nowej formule Rada ma się zebrać 20 lutego.
Mówiąc krótko, jest to absolutnie pogrywanie. Rada jest do spraw przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii, zwalczania z nim nietolerancji. Nie ma w swoim przedmiocie działania żadnej mowy nienawiści, a zwłaszcza nienawiści, czytaj, krytycznych ocen wobec rządu. A w tą stronę zdaje się kierować nasze uwagi pan minister Boni, straszyć, chociaż nie jest póki co gospodarzem żadnej rady, nie jest przewodniczącym. Rada jest powołana przy Radzie Ministrów. Można to nazwać straszeniem cenzurą i takim sprawieniem, żeby różne środowiska, które krytykują rząd, samodyscyplinowały się i samocenzurowały.
To paradoks, żeby rząd, który podsyca język wrogości i niechęci, dziś stwarzał pozory do walki z językiem nienawiści, stwierdziła poseł Elżbieta Rafalska z PiSu.
Mam wrażenie, że minister Boni powinien się realnie zająć w swoim ministerstwie i powinien sobie naprawdę dać spokój z takimi pozorowanymi działaniami. W kraju jest wiele rzeczywistych problemów. Jesteśmy w trakcie kryzysu bardzo poważnego, finansowego. Jest wiele realnych problemów do rozwiązywania. Niech przestanie minister Boni wymyślać sobie tego typu działania. Nie zna nawet własnych kompetencji, nie wie, co już zostało utworzone. To jest jakieś chore.
Recesja w polskiej gospodarce jest coraz bliżej i wydaje się nieuchronna, mówi ekonomista i poseł dr Zbigniew Kuźmiuk. Alarmujące dane dotyczące polskiej gospodarki opublikował Główny Urząd Statystyczny. Produkcja przemysłowa spadła w grudniu ponad 10% rok do roku, a budowlana aż blisko 25%. Ekonomista prognozuje, że dane PKB za ostatni kwartał będzie niższy niż 1%, a cały rok zamknie się najprawdopodobniej wzrostem poniżej 2%. Tymczasem rząd założył 2,5% wzrost. Potwierdzenie tych niepokojących zjawisk widoczne jest także w dochodach budżetowych.
Wstępne dane zostały zaprezentowane, no i okazuje się, że wpływy podatkowe były o blisko 18 miliardów złotych, a więc gigantyczną kwotę mniejsze niż planowano. Szczególnie dramatyczny jest spadek wpływów z podatku VAT. Tak naprawdę, gdyby nie zabieg księgowy ministra Rostowskiego, to te wpływy byłyby aż o 14 miliardów mniejsze niż planowano, a więc znacznie poniżej tego, co zebrano w roku 2011. Taka sytuacja nie zdarzyła się od 1993 roku, kiedy VAT wprowadzono. Więc to wszystko te dane potwierdzają na razie spowolnienia, a najprawdopodobniej także recesję w już obecnym roku.
Można się więc spodziewać kolejnej obniżki produkcji, co ma swój rezultat na rynku pracy. Ekonomista Zbigniew Kuźmiuk przewiduje, że najprawdopodobniej po styczniu bezrobocie wzrośnie o kolejne 100 tysięcy osób. Zaznacza, że to nie jest niespodzianka. Tego rodzaju spowolnienie, jak przypomina, wielu ekonomistów sygnalizowało już po pierwszym kwartale poprzedniego roku. Zachęcało do przyjęcia odpowiednich instrumentów, które wsparłyby spodziewany spadek aktywności gospodarczej. Rząd Donalda Tuska nie przeciwdziałał, a teraz jest już stanowczo za późno.
Nic się nie działo. Cały czas byliśmy zieloną wyspą. Teraz, kiedy to wszystko nabrało realnego kształtu, rząd dziwnie nabrał wody w usta. Nikt nie zabiera głosu. Przyjmujemy te wszystkie informacje tak, jakby to było nieuchronne i pewnie rząd tak będzie tłumaczył. Wielu tym niekorzystnym tendencjom można było przeciwdziałać, ale trzeba było to robić na wiosnę poprzedniego roku. Teraz jest to stanowczo za późno, bo nawet gdyby jakieś działania zostały podjęte, to one będą pozytywnie wpływały na to, co się dzieje w gospodarce. No być może za pół roku od przyjęcia określonych rozwiązań, wprowadzenie ich w życie i oddziaływanie na procesy gospodarcze działa z takim opóźnieniem, więc ta recesja wydaje się nieuchronna.
Mamy całkowitą pewność, że rotmistrz Witold Pilecki jest pochowany na Łączce, poinformował profesor Krzysztof Szwagrzyk, historyk IPN-u kierujący dotąd ekipą ekshumacyjną na warszawskich powązkach wojskowych. Wcześniej istniała hipoteza, że szczątki Pileckiego mogą znajdować się na warszawskim Służewie, gdzie, jak napisał nasz dziennik, ruszy we wrześniu kolejny etap ekshumacji.
Mogę już dzisiaj powiedzieć, że mamy całkowitą pewność, że rotmistrz Pilecki jest pochowany na Łączce, a nie jest pochowany na Służewie. Wątpliwość, którą mieliśmy jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy mówiłem o tym, że nie ma pewności, czy rotmistrz Pilecki jest jednym z ostatnich pochowanych na Służewie, czy jednym z pierwszych pochowanych na Łączce, ta wątpliwość już się rozwiała. Dziś wiemy na pewno, że rotmistrz Pilecki jest jednym z tych, którzy są pochowani na Łączce.
Przypomnijmy, etap ekshumacji w kwaterze EU na warszawskich wojskowych powązkach zakończył się w ubiegłym roku. W tej chwili trwają prace identyfikacyjne wydobytych szczątków. Tymczasem we wrześniu bieżącego roku ruszą kolejne prace ekshumacyjne ofiar komunistycznego terroru, tym razem na warszawskim Służewie.
Jesteśmy na etapie gromadzenia w tej chwili niezbędnej dokumentacji. Dokumentacji, która pozwoli nam na przede wszystkim określenie skali, liczby ofiar, które tam zostały pochowane. Do dzisiaj nie ma żadnego opracowania, które by na ten temat informowały. Rozbieżności mamy tutaj ogromne w tym zakresie. Zanim przystąpimy do konkretnych prac, musimy posiąść taką wiedzę dotyczącą liczby ludzi tam pochowanych. Kwestia druga to jest określenie zakresu dawnego pola więziennego, wokół którego już wiele teorii się pojawiło. Zanim rozpoczniemy te badania, chcemy mieć taką wiedzę możliwie precyzyjną.
W Stanach Zjednoczonych rozpoczyna się wielki szturm modlitwy, pokuty i pielgrzymowania w intencji życia. To odpowiedź Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych na 40 lat kultury śmierci, która rozprzestrzenia się od czasu legalizacji w Stanach tzw. aborcji, czyli zabijania dzieci nienarodzonych. Inicjatywa ta organizowana jest także w intencji obrony małżeństwa oraz wolności religijnej w tym kraju. 25 stycznia do Waszyngtonu mają przybyć setki tysięcy osób, które wezmą udział w corocznym Marszu dla Życia. Modlitwie będą towarzyszyć prośby o nawrócenie i uzdrowienie matek, które dokonały tzw. aborcji, ale także w intencji ich rodzin, lekarzy i polityków, którzy są za takimi działaniami i wspierają inicjatywy antyrodzinne. We wtorek minie 40 lat, od kiedy w Stanach Zjednoczonych można dokonywać tzw. aborcji. W tym czasie w łonie matek zostało zamordowanych ponad 55 milionów dzieci. Nowenna ocalenia w Stanach Zjednoczonych potrwa do 27 stycznia. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.